Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Już prawie 15 minut po godzinie 19. Jerzy Piasny przed mikrofonem, za konsoletą Łukasz Kurzawski. Zapraszamy na nasz środowy magazyn. Zacznę od końca. Otóż mam dla Państwa 8 książek przygotowanych specjalnie dla Państwa. Telefon do nas chyba jest dobrze znany. 618-654-654. Proszę dzwonić wtedy, kiedy powiem, że to właśnie już. Dwie z tych książek mają autografy od autorów, specjalnie dla słuchaczy Radia Poznań. To jest książka Zaplątani Witolda Albińskiego i książka Kryminał Grobowa Cisza Ryszarda Ćwierdleja. O książkach będziemy oczywiście mówić przez całą godzinę, do 20. Przed 20 na pewno będzie nasz ulubiony, nakręcony język. Grażyna Brońska i Jarosław Liberek dzisiaj będą mówili o nazwiskach zakończonych na O. Pojawi się recenzja Katarzyny Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Będziemy mówić o książce Dubaj, miasto innych ludzi, którą napisała Anna Dudzińska. No i na początek mamy Dziennik Naukowca. I to jest wielka rzadkość w obecnym świecie. A profesor Ignacy Lewandowski, wybitny filolog klasyczny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, przez całe życie pisał dziennik, będący podstawą do wydanego właśnie obszernego pamiętnika wiejskiego syna ziemi pałuckiej. To niezwykle ciekawa i obszerna pozycja, która została wydana przez wydawnictwo UAM i o niej mówi uczeń autora, profesor Aleksander Wojciech Mikołajczyk. Rozmawiała z nim Grażyna Wrońska.
Można przyjąć, że jest to tekst źródłowy, dlatego że niewiele jest tak głębokich i tak chwytających również współczesne wątki tekstów i z pewnością w przyszłości stanie się on źródłem historycznym. Wszystkie fakty, wydarzenia, również barwy świata, który widział, są bardzo akuratnie przedstawione i stanowią mozaikę tak różnorodną i tak bogatą, że można powiedzieć, że przed nami rozpościera się czas sięgający okresu przedwojnia i kończący w naszych dniach.
Wiejski syn ziemi pałuckiej osiągnął najwyższe akademickie wyróżnienia. Ma pięknie zapisaną kartę w dziejach filologii klasycznej. Znany jest w wielu ośrodkach uniwersyteckich na świecie.
Jednocześnie można powiedzieć, że jego własna twórczość, głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej, w tradycji polskiej, potrafiła połączyć to, co uniwersalne, z tym, co lokalne, co jest polskie i wyrasta tutaj z duchowości naszego narodu.
Ile razy przechodzę obok pomnika Klemensa Janickiego, tuż przed Starym Rynkiem w Poznaniu, myślę o profesorze Lewandowskim.
No, był to dla niego, myślę o Klemensie Janickim, poeta, z którym się identyfikował. Nie tylko tłumaczył go, ale wielokrotnie podkreślał zbieżność losów tego syna ziemi pałuckiej z nim samym. Z podobnego środowiska wyszli i podobne laury osiągnęli. Profesor Lewandowski, przypomnę, otrzymał palmy akademickie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a Klemens Janicki został uwieńczony laurem poetyckim.
Profesor Lewandowski kochał zresztą bardzo swoją ziemię i poświęcił wiele czasu i wysiłku, żeby ludzi związanych z tym terenem przypomnieć.
W pamiętniku jest to bardzo wyraziście uchwycone. Mianowicie rozpoczyna się on od panoramy historycznej Pałuk i prowadzi dalej czytelnika przez postaci, które z tej ziemi wyrosły i które stały się symbolami tego, jak mała ojczyzna jest częścią tej dużej, tej ojczyzny przez duże O.
I też poświęcił twórcom pochodzącym z tej ziemi swoje prace, chociażby te ostatnie.
No przede wszystkim Klemensowi Janickiemu, ale również Kotwiczowi, To wszystko spowodowało, że ostatnie lata, które czynnie ciągle wypełnia pracą naukową, poświęcił właśnie synom ziemi pałuckiej i stąd bardzo jest ceniony w tamtym regionie, honorowany i uważany za właśnie jednego z tych wielkich pałuczan, których pamięć sam przywoływał i pielęgnował.
Grażyna Wrońska rozmawiała z profesorem Aleksandrem Wojciechem Mikołajczakiem o pamiętniku wiejskiego syna ziemi pałuckiej, który napisał i prowadził przez lata profesor Ignacy Lewandowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Proszę Państwa, ta książka jest oczywiście do dostania, wydawnictwo UAM i wydało. A my mamy zupełne nowości od innych wydawnictw, między innymi od Zysk i Spółka, Brda Wydawnictwo i co to jest? O, to jest Replika. Anna Musiałowicz napisała książkę Płachytka. No właśnie, co to jest? Niegdyś wierzono, że ujrzenie unoszącej się nad wioską płachytki zwiastuje zarazę oraz że w domu, na którym przysiądzie, ktoś na pewno umrze. O, coś czuję, że to horror. Kiedy Ewa wraz z rodziną przeprowadza się do miasta, nikt nie spodziewa się, że przypadkowe spotkanie z dawną znajomą matki uruchomi nie poddający się racjonalnemu wytłumaczeniu ciąg zdarzeń. Więc Marysia Skowronkowa staje się dla rodziny Ewy nie tylko serdeczną znajomą, ale i podporą. Jednak jej mąż, Radosław, coraz częściej zaczyna widzieć płachytki, czyli istoty zwiastujące chorobę i śmierć. No dobrze. Czyli mamy taką współczesną książkę, która gdzieś tam splata się z wierzeniami sprzed lat. Płachytka, Anna Musiałowicz, Replika. To jest pierwsza książka dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. Druga to jest książka Zaplątani Witolda Albińskiego z autografem autora dla Państwa. Proszę dzwonić, czy przymusowa izolacja może stać się eksperymentem społecznym. Adam, mężczyzna z bagażem trzech małżeństw, to samotnik z wyboru i nagle staje się gospodarzem nietypowej kwarantanny. Pandemia zmusza go do zamknięcia się w jednym domu nie tylko z obecną żoną i ich synem, ale także z dwiema byłymi partnerkami. Refleksyjna książka i autograf Witolda Albińskiego, wydawnictwo Brda. Kolejna książka, Zysk i Spółka, Krew pogromców, Edyta M. Matejko. Kiedyś była dziennikarką, pracowała w Wieczorze Wrocławia, później przeprowadziła się do Niemiec, gdzie od dwóch dekad naucza języka polskiego. No otóż Asa, młoda dziennikarka, przez przypadek odkrywa mroczny świat wampirów, nie wie jeszcze, że jej krew ma niezwykłą moc. Tajemniczy cień, z którym złączył ją los, okazuje się śledczym zakonu pilnującego porządku wśród nieśmiertelnych. No i został przysłany na Dolny Śląsk, by wyjaśnić sprawę tajemniczej księgi i zawartych w niej przepowiedni o wybrańcu. No to będzie się działo. Krew pogromców, Edyta M. Matejko. Te trzy książki mam dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Już za chwilę będziemy mówić o tym, jak wygląda życie ludzi w Dubaju. Dubaj, miasto innych ludzi. To jest książka Anny Dudzińskiej. Gdzie sabia saripie, kaśniele maraka, jawo, gdzie macie ta peresa, se perere, boi tata. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, salve de açoite pela madrugada. Gdzie sabia saripie, kaśniele maraka, jawo, gdzie macie ta peresa, se perere, boi tata.
Arrepiou, vai-te embora, subiu a caipora. Arrepiou, vai-te embora, subiu a caipora. Arrepiou, vai-te embora. Marrakesz, Niemy, Marrakesz, ja wodzie macie ta Teresa, Syberę, boj tata.
Radio Poznań. Proszę Państwa, o tym, jak wyglądają realia życia Emiratczyków, wie najlepiej autorka książki Dubaj, miasto innych ludzi. Anna Dudzińska jest dziennikarką radiowej Trójki i choć mikrofon oczywiście jest bliższy jej sercu, to książka jest spuentowaniem właśnie mieszkania w Dubaju. Więcej o nim opowiedziała na wczorajszym spotkaniu autorskim w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
Byłam tam przez 4 lata. Pracowałam zresztą też dla radia wtedy polskiego, jako korespondentka z tego przeciekawego regionu świata.
Dlaczego Dubaj? Czy nie było innych opcji? Czy może ta opcja była tą najlepszą?
Dubaj w moim życiu wydarzył się przez przypadek. To była propozycja, żeby tam pojechać i mój mąż otrzymał tam po prostu propozycję pracy. No i stanęliśmy na początku pustyni, popatrzyli na to duże miasto i zapytali siebie, co my tam robimy. To jest przedziwne miejsce na świecie, to w ogóle nie ulega dla mnie wątpliwości. Gdyby mi ktoś powiedział, że mam tam jechać na wakacje, od tak sobie i to jest mój pomysł, to ja przyznam szczerze, bym nie pojechała. Nie teraz, po tych doświadczeniach, bo właśnie teraz bym pojechała, ale wcześniej nigdy nie planowałam wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No ale na miejscu okazało się, że to jest wspaniałe miejsce też dla dziennikarza. Dla dziennikarki, która może wnikliwie obserwować to życie, miejsce, w którym, no proszę sobie wyobrazić, jest 10 Emiratczyków i jeden z tej dziesiątki to jest prawdziwy Emiratczyk. Bo reszta to są ludzie skądś. Ludzie, którzy przyjechali, przyszli.
Co w takim razie zaskoczyło jeszcze? Bo mówi się, że Dubaj jest państwem przyszłości, że jest państwem, gdzie jest ogrom drapaczy chmur, które może przyćmiły niektóre rzeczy.
Na pewno tak jest. To znaczy drapacze chmur to jest ostatnia rzecz, która mnie interesuje w Emiratach. Zachwyca mnie pustynia. I ona nigdy nie przestanie mnie zachwycać. Takie miejsce ciszy, przepiękna, z czerwonymi piaskami, wielkimi wydmami, wielbłądami też żyjącymi tam nadal. Wspaniałe miejsce i myślę, że, a przynajmniej bardzo chcę w to wierzyć, że wielu Emiratczyków, którzy teraz przecież mieszkają w tych, nie wiem, ogromnych 500-1000-metrowych willach, to tak naprawdę w sercu albo w jakimś DNA, albo we krwi tęskni do tego miejsca, tęskni do pustyni.
Czy ta żądza pieniądza jest właśnie tym stereotypem?
Prawda jest taka, że no myślę, że ci ludzie, zanim oni nauczyli się chodzić, to już pobiegli. To jest takie miejsce na ziemi, gdzie ten postęp nastąpił tak bardzo szybko, że ja próbuję ich zrozumieć w tej zmianie. Miałam na szczęście wniknąć w ten świat, i dlatego myślę, ta książka, czyli Dubaj, miasto innych ludzi, specjalnie jest taki tytuł, bo to jest taki Dubaj, czy właściwie całe Emiraty, zapośredniczone, zobaczone przez ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Właśnie, nie przez tych Emiratczyków lokalnych, ale właśnie ta opowieść jest próbą takiego zrozumienia tego przedziwnego tworu. Skąd to się wzięło, z czego wychodzi, do czego biegnie. To jest właśnie takie najciekawsze spojrzenie, żeby umieć no właśnie z jednej strony nie zachwycać się za szybko, ale też nie ganić tego miejsca za wcześnie.
Jak podkreśla Anna Dudzińska, zawód dziennikarki pozwolił jej poznać wiele wartościowych osób i historii. Wszystko zaczęło się jednak od obserwacji. Ta książka Dubaj, miasto innych ludzi jest już osiągalna. Oczywiście można ją przeczytać, ale my dziś jej nie mamy. My mamy za to inne propozycje dla Państwa, które czekają pod numerem telefonu 618-654-654. Na przykład taka książka, Rycerz Siedmiu Królestw George'a R.R. Martina. Serial HBO dostępny jest oczywiście na tej platformie i można sobie oglądać. Rycerz Siedmiu Królestw to wydawnictwo Zysk i Spółka. Oczywiście pojedynki, intrygi i złamane przysięgi. Oto codzienność Duncana Wysokiego, zwanego Dunkiem, młodego giermka, który po śmierci swojego pana wyrusza w świat, by zdobyć imię, sławę i zaszczyty. I los stawia na jego drodze chłopca o przydomku Jajo, przyszłego króla Aegona IV, przepraszam, V, i razem trafiają w sam środek burzliwych wydarzeń. Więc warto tę książkę przeczytać, a później obejrzeć sobie serial Rycerz Siedmiu Królestw. George R.R. Martin. To jest chyba jeden z najbardziej cenionych twórców fantastyki. Dobra, ta książka jest dla Państwa. 618-654-654. Kolejny tytuł to Więzień Fantazji Jakuba Relewicza. Proszę Państwa, to jest poznański adwokat i historyk. Podczas swojej 20-letniej pracy w zawodzie stoczył setki batalii sądowych i poznał wiele niebanalnych osób. Książka jest inspirowana prawdziwą historią Więzień Fantazji. Taki jest tytuł, bo czy można zostać uwięzionym za samą myśl? Gdzie kończy się prawo, a zaczyna absurd? Co się stanie, gdy świat wyobraźni okaże się bardziej realny niż myśleliśmy? I na te pytania właśnie odpowiada Więzień Fantazji, trzymający w napięciu thriller prawniczy. Myślę, że coś dobrego. 618-654-654 i uwaga, mam też książkę z autografem Ryszarda Ćwirleja dla Państwa. To jest autor bardzo poczytnych kryminałów. Grobowa Ćwisza to najnowsza jego książka. Jest rok 1992. Niedaleko Poznania w lesie pod obornikami wielkopolskimi leśniczy natrafia na zwłoki mężczyzny, który bez wątpienia został zastrzelony. A dzień wcześniej w tym rejonie odbywało się polowanie, więc być może przypadkowo wszedł w strefę ognia i zginął, bo znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Niestety nie wiadomo, kim jest, bo nie miał przy sobie żadnych dokumentów i poznańska policja dostaje informację, że do Polski wjeżdżają z Niemiec kolejne tiry z cysternami po brzegi wypełnionymi spirytusem. Ten z kolei spirytus jest przelewany i rozcieńczany niedaleko Wolsztyna w Gorzelni, a następnie jako tania wódka bez akcyzy trafia do handlu. I śledztwo w tej sprawie prowadzi komisarz Mariusz Blaszkowski. Niezwłocznie wysyła do Gorzelni swojego człowieka, który na spirytualiach zda się jak nikt inny. Podkomisarz Teofil Olkiewicz zapałem bierze się do pracy. Ma w tym zresztą całkowicie prywatny interes. No, lata 90. Początek lat 90. Kto to pamięta? Na przykład ja. I okazuje się, że Ryszard Ćwirlej również. Ta książka jest od wydawnictwa Muza z autografem. Proszę bardzo dzwonić 618-654-654. Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Urządziła. Nigdy nie mówię jej a kysz, i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy, gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie.
No dobrze, proszę Państwa, zostały mi jeszcze trzy książki, ale o nich później, bo przed nami będzie książka oscarowa. Otóż niedawno mieliśmy oscarowe nominacje, które były na swój sposób rekordowe, a w ślad za kinem idzie ta książka, o której opowie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Proszę bardzo.
Film Hamlet zdobywa coraz lepsze recenzje, ma duże szanse w wyścigu o Oscary. Ale warto pamiętać, że jest to ekranizacja powieści Maggie O'Farrell, która została wydana w Polsce w 2023 roku i książka nie stała się bestsellerem, ale może właśnie teraz, przed seansem albo po, warto po nią sięgnąć. A co to jest za książka? Mamy XVI wiek, Anglię i dwie linie czasowe. Pierwsza to jest życie Agnes, zakochanej w nauczycielu łaciny, ich małżeństwo, ich rodzinne zależności, ale także małomiasteczkowe plotki. A na drugiej osi jest codzienność domu z dziećmi, jest choroba córki, jest działalność zielarska Agnes, a gdzieś w oddali jest teatr jej męża. Jest ona, Agnes, kobieta wolna, związana z naturą, która wymyka się zasadom, w które chce ją wtłoczyć i jej macocha, i ten XVI wiek. I jest też on, bezimienny syn rękawicznika, który w Londynie zakłada teatr i wystawia sztukę o tytule, który mrozi jego żonę. I co ciekawe, w powieści ani razu nie pada nazwisko Szekspira. No pewnie po to, żeby kumulować uwagę właśnie na bohaterce, a nie tylko na tym pisarzu. To jest powieść, w której pojawia się dzikość kobiety, jej związki z naturą i próba zachowania własnego zdania w momencie, kiedy ona staje się żoną i matką. Ale to też może przede wszystkim historia żałoby i rodziny, żałobie po synku, po tym tytułowym Hamlecie. No i to jest też powieść o tym, jak doświadczenie żałoby może przełożyć się na sztukę, która dla jednych będzie oczyszczeniem, a dla innych powrotem do traumy. Powieść z momentami bardzo przejmująco opisanymi scenami z życia ludzi w XVI wieku, kiedy jednak no, ta śmierć była tematem codziennym. To jest dobra lektura dla tych, którzy wybierają się do kina, albo dla tych, którzy na filmie już byli, ale także dla fanów powieści historycznych i dla tych, którzy lubią takie intertekstualne wątki i którzy chcieliby się przenieść do czasów powstania jednego z największych dzieł sztuki, jakim bez wątpienia był szekspirowski Hamlet. A Hamlet Maggie O'Farrell czeka na Państwa na bibliotecznych półkach.
No tak, dziękujemy serdecznie za tę recenzję. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Już niedługo nakręcony język, ale wcześniej będę miał dla Państwa jeszcze trzy pozycje pod numerem telefonu 618-654-654. Proszę nas słuchać.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
don't know if I can stay on board. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing.
I'm not your enemy. Your legacy frightens me. Will I keep it going? Or will it spoil before I get the chance to grow?
You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. And I'm not your enemy. You're out of town, you stand alone, and everything you gave to someone you love.
Na przegwizdana piosenka Orange County Gorillaz. Przypomnę, że ten zespół wystąpi na Bittersweet Festival na poznańskiej Cytadeli latem tego roku. Nie mogę się doczekać. Zaczytaj się z Radiem Poznań. Zostały trzy książki dla Państwa jeszcze pod numerem telefonu 618-654-654. Przypominam, że są to oczywiście nowości wydawnicze. Zacznę od książki, o której już wspominałem. Witold Albiński napisał książkę Zaplątani, wydawnictwo Brda. Mam autograf tutaj Witka Albińskiego, pozdrowienia oraz radości w życiu dla słuchacza Radia Poznań, który będzie czytał tę książkę. A to jest historia o czasach pandemii, bo Adam jest mężczyzną, który ma za sobą właściwie trzy małżeństwa. Z wyboru jest samotnikiem, a podczas nietypowej kwarantanny musi nie tylko żyć z obecną żoną i ich synem, ale także z dwiema byłymi partnerkami. Ciasnota przestrzeni i emocji prowadzi do nieuniknionych napięć, zabawnych nieporozumień, a czasem i zaskakujących refleksji. Błyskotliwa bardzo książka Zaplątani, Witold Albiński z autografem. Książka. Kolejna to Ransom Canyon. Oj, to jest przebój Netflixa. Jodi Thomas napisała ten bestseller, poruszająca opowieść, na podstawie której powstał serial. No i to jest książka o sile ludzkiego ducha i odwiecznej walce między przeszłością a przyszłością. Ransom Canyon to nie tylko miejsce, bo to jest społeczność, która zbudowana została na tradycjach, lojalności i sile przetrwania. Więcej chyba nie muszę opowiadać. Taki amerykański thriller. Dobry. Agata Czykierda-Grabowska napisała książkę Przez milion burz. Wydawnictwo Zwierciadło. Martyna po utracie pracy w korporacji wyjeżdża na wieś do opuszczonego gospodarstwa dziadków. Na miejscu odkrywa, że posesja jest w gorszym stanie niż się spodziewała, no i postanawia ją posprzątać i choć częściowo odnowić. Nieoczekiwane zdarzenia komplikują jej plany. Pojawia się oczywiście też Hubert, który od lat mieszka w tym samym miejscu, pracuje w lokalnej przychodni. Czy dawne uczucie ma szansę odżyć? No właśnie, warto czytać. Przez milion burz Agata Czykierda-Grabowska, wydawnictwo Zwierciadło, przepięknie wydana książka. Proszę dzwonić 618-654-654. Can't have you. proszę Państwa, została ostatnia książka. Proszę dzwonić. Ransom Canyon, Jody Thomas z wydawnictwa Replika. Ta książka czeka na Państwa. 618-654-654. My na dziś kończymy. Jerzy Wiasny i Łukasz Kurzawski. Zaczytaj się z Radiem Poznań oczywiście w środę po 19 za tydzień. A teraz nakręcony język, czyli o nazwiskach zakończonych na O.
Nakręcony język.
Jeszcze trochę, a nie będziemy w ogóle odmieniać takich nazwisk jak Fredro, Matejko, Moniuszko czy Kościuszko.
Czyli tych nazwisk, które mają końcówkę O, a przed tą końcówką jest spółgłoska Ky, szczególnie te nie są odmieniane, ale choć oczywiście wszelkie inne, które się w ogóle kończą na O, to zjawisko się nasila. Zaczęło się mniej więcej kilkanaście lat temu, może tak powiem, a obecnie się bardzo mocno nasiliło i taki przeciętny Kowalski prawie już nie odmienia tego rodzaju nazwisk, czyli mówi pod wodzą Tadeusza Kościuszko walczyli, że to jest opera Stanisława Moniuszko zamiast pod wodzą Tadeusza Kościuszki, a to jest opera Stanisława Moniuszki. Inne nazwiska tego rodzaju też się nie odmieniają. Kołotko, Lubaszenko, Citko, Klimuszko, Popiełuszko, Lato. Podaje znane współcześnie nazwiska.
Dlaczego tak się dzieje? Boimy się odmiany?
Bo nie za bardzo wiemy, jak je odmieniać, dlatego że te nazwiska mają nietypową odmianę, bo to są nazwiska mężczyzn, tymczasem odmieniają się tak jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego. To jest nietypowe. Może podam takie nazwisko prażmo, nie ma prażmy, czyli jak kobieta, kobiety, prażmie, jak kobiecie, widzę prażmę, Tadeusza prażmę, na przykład jak widzę kobietę z prażmą, jak z kobietą. I może ten fakt gramatyczny czysto sprawia, że nie bardzo wiemy jak, bo męskie nazwiska odmienia się według deklinacji żeńskiej.
A my sobie chcemy wszystko uprościć i mieć święty spokój.
Poza tym są wyrazy pospolite obcego pochodzenia typu logo na przykład, studio, które są często nieodmieniane, więc jest to zjawisko szersze i dlatego również i nazwiska rodzime polskie przestają się odmieniać. Bardzo to smuci językoznawców i jeśli można upomnieć, to upominam się o to, że te nazwiska się również odmieniają.
A więc Popiełuszko jest odmiennym wyrazem.
Oczywiście.